Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W magazynie Kościół w Zambii, widziany oczami polskiego misjonarza księdza Gerarda Karasa. A w serwisie watykańskim relacja z katechezy o świętym Alfonsie Liguorim, papieski apel w sprawie wybrzeża Kości Słoniowej oraz porady dla pielgrzymów przybywających do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II. Na audycję zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Prekursor nowej ewangelizacji, wzór gorliwego duszpasterza, który niestrudzenie służył wiernym w konfesjonale oraz szukał zagubionych dusz wśród najbardziej zaniedbanych warstw społeczeństwa. Tak mówił dziś Benedykt XVI o świętym Alfonsie Liguorim, założycielu redemptorystów. Jego duchowym synom polecił, by i dziś byli wierni przykładowi, jaki dał im ten włoski doktor Kościoła. Jego krótki rys biograficzny został przedstawiony również po polsku.
Urodził się w 1696 roku w Neapolu. Choć był wziętym adwokatem, zrezygnował z kariery i został księdzem. Z oddaniem poświęcił się pracy duszpasterskiej pośród najuboższych i ludzi z marginesu. W 1732 roku założył Zgromadzenie Najświętszego Zbawiciela, redemptorystów. W 1762 roku Alfons Maria Liguori został mianowany biskupem w Santa Agata dei Goti. Zmarł w 1787. Święty Alfons jest patronem spowiedników i nauczycieli teologii moralnej. W jego czasach pod wpływem jansenizmu ukształtowała się rygorystyczna mentalność w podejściu do moralności, która ukazywała Boga raczej jako surowego sędziego niż miłosiernego ojca. Święty Alfons zaproponował zrównoważoną syntezę, wzywając spowiedników, aby z jednej strony byli wierni nauczaniu Kościoła na temat właściwych zasad postępowania, ale równocześnie odnosili się do penitentów z miłosierdziem i zrozumieniem, tak aby mogli czuć wsparcie i zachętę do odnowy wiary i życia chrześcijańskiego.
Benedykt XVI ukazał też świętego Alfonsa jako człowieka potrafiącego przywrócić na łono Kościoła ludzi, którzy już wówczas, czyli w XVIII wieku, ulegali dechrystianizacji. Wbrew pozorom było to zjawisko dość powszechne, które obejmowało całe dzielnice Neapolu oraz zaniedbane tereny wiejskie. Święty Alfons poddał ich nowej ewangelizacji.
Alfons zabrał się za ewangelizację i katechizację najniższych warstw neapolitańskiego społeczeństwa. Lubił głosić im kazania i uczyć ich podstaw wiary. Wielu było wśród nich ludzi zepsutych i kryminalistów. Cierpliwie uczył ich modlić się i zachęcał do zmiany stylu życia. Przyniosło to wspaniałe rezultaty. W najnędzniejszych dzielnicach miasta powstały grupy osób, które co wieczór spotykały się w domach i warsztatach na modlitwę i medytację Słowa Bożego pod kierunkiem katechetów przygotowanych przez Alfonsa. Stały się one szkołą moralności, źródłem odnowy społecznej i pomocy wzajemnej między ubogimi. Kradzieże, pojedynki czy prostytucja zniknęły niemal zupełnie. Choć działo się to w innym kontekście społecznym i religijnym, jest to, jak się wydaje, wzór nowej ewangelizacji, zwłaszcza wśród najuboższych.
Wśród pielgrzymów, którzy przybyli dziś na plac świętego Piotra, znalazł się również nowy zwierzchnik cerkwi grecko-katolickiej na Ukrainie, arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwracając się do niego, papież przypomniał, że tamtejszy kościół ma długą, ponad tysiącletnią tradycję. Jestem pewny, że oświecony Duchem Świętym będziesz kierował swym Kościołem, prowadząc go w wierze w Jezusa Chrystusa, zgodnie z jego tradycją i duchowością, w komunii ze stolicą Piotrową, która jest widzialną więzią jedności, za którą tak wielu synów i córek tego Kościoła nie zawahało się oddać własnego życia, powiedział Ojciec Święty do nowego arcybiskupa większego kijowsko-halickiego.
Na placu świętego Piotra nie zabrakło też Polaków.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie członków Polskiego Związku Niewidomych, który obchodzi 60-lecie swego powstania, jak również dziennikarzy, którzy przygotowują się do relacjonowania wydarzeń związanych z beatyfikacją Jana Pawła II. Wszystkim tu obecnym życzę owocnego przeżywania Wielkiego Postu. Niech Bóg wam błogosławi.
Na dzisiejszej audiencji papież wystosował też apel w sprawie wybrzeża Kości Słoniowej w związku z zaostrzeniem konfliktu między aktualnym i byłym prezydentem tego kraju. Benedykt XVI zdecydował się wysłać tam swego legata.
Od dłuższego już czasu często myślę o mieszkańcach Wybrzeża Kości Słoniowej, przerażonych dramatycznymi walkami wewnątrz kraju oraz poważnymi napięciami społecznymi i politycznymi. Zapewniam o mej bliskości wszystkich, którzy stracili bliską im osobę bądź cierpią wskutek przemocy. Zarazem jednak zwracam się z gorącym apelem, aby jak najszybciej został podjęty konstruktywny dialog w imię dobra wspólnego. Wobec dramatycznego konfliktu coraz pilniejsza staje się potrzeba przywrócenia poszanowania i pokojowego współistnienia. Nie można w tym względzie szczędzić żadnych wysiłków. Mając to na uwadze, postanowiłem wysłać do tego zacnego kraju kardynała Petera Kodwo-Turksona, przewodniczącego Papieskiej Rady Justitia et Pax, aby w imieniu moim i Kościoła Powszechnego okazał ofiarom konfliktu solidarność oraz zachęcił do pojednania i pokoju.
Od 3 dni w Wybrzeżu Kości Słoniowej trwa zacięta ofensywa wojsk wiernych nowemu i uznanemu przez wspólnotę międzynarodową prezydentowi Alassane Ouattarze. Pod jego kontrolą znajdują się już 3/4 kraju. Ouattara zdecydował się na rozwiązanie militarne, bo w jego przekonaniu po trwającym od listopada kryzysie wszystkie metody pokojowe nie przyniosły rezultatu. Jako prezydent muszę chronić ludność cywilną, oświadczył polityk.
Bezpośrednią konsekwencją przeciągającego się kryzysu i konfliktu jest katastrofalna sytuacja uchodźców. Według szacunków ONZ do opuszczenia swych domów zostało zmuszonych ponad 1 000 000 osób.
Do beatyfikacji w Wiecznym Mieście przygotowują się wszystkie służby. Dla pielgrzymów polskich uruchomiona będzie specjalna infolinia pod numerem 060606. Język polski będzie jednym z 4 języków, w którym otrzyma się pomoc dotyczącą pobytu w Rzymie. Do dyspozycji uczestników beatyfikacji Jana Pawła II będzie poza tym ponad 2500 wolontariuszy, których zadaniem ma być ułatwianie życia pielgrzymom. Organizatorzy podkreślają, że koszty beatyfikacji pokryją w znacznej części ofiarodawcy prywatni, a w związku z kryzysem ekonomicznym nie proszono o specjalne fundusze strony włoskiej. Część kosztów pokryją też sponsorzy, którzy chcą zainteresować pielgrzymów różnymi inicjatywami dodatkowymi.
Organizatorzy podkreślają, że najlepszym środkiem lokomocji w czasie 3-dniowych uroczystości będzie transport miejski. By z niego korzystać, wystarczy nabyć GP2 Pass za 18 euro. Wtedy można jeździć autobusami i metrem przez 3 dni od pierwszego skasowania karty. W nocy z soboty na niedzielę wikariat rzymski organizuje Białą Noc Kościołów. Świątynie w centrum Wiecznego Miasta pozostaną otwarte dla pielgrzymów przez całą noc.
Z okazji beatyfikacji przewidziano wydanie specjalnej serii znaczków pocztowych i produktów numizmatycznych. Poczta włoska 29 kwietnia wprowadzi do obrotu znaczek z okazji beatyfikacji papieża Polaka. Podobnie Mennica Włoska przygotowała wykonany w 3 kruszcach medal okolicznościowy z Janem Pawłem II. Organizatorzy nadal zapraszają pielgrzymów o różnej grubości portfela. Przewidziano bowiem noclegi i wyżywienie z myślą o najuboższych. Władze Rzymu jeszcze raz przeprosiły za spekulacje cenami noclegów w związku z beatyfikacją. Strona watykańska omówi kolejne szczegóły związane z beatyfikacją 5 kwietnia na konferencji prasowej.
Polscy dziennikarze przygotowują się do beatyfikacji Jana Pawła II. 18 z nich przybyło właśnie do Rzymu na tygodniowe szkolenie. Chodziło nam o to, by pisząc o papieżu mieli informacje z pierwszej ręki, mówi jeden z organizatorów szkolenia Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Chcieliśmy dać dziennikarzom, którzy na co dzień zajmują się problematyką Kościoła, jeszcze jedną możliwość zetknięcia się takiego już bardzo bliskiego z problematyką watykańską, żeby te ich materiały były po prostu lepsze, bardziej profesjonalne, ciekawsze. W programie spotkania z przedstawicielami z Stolicy Apostolskiej kardynał Laiolo, Grocholewski, Ryłko, ksiądz Federico Lombardi. No, oczywiście również nie mogło w tym gronie zabraknąć postulatora w procesie beatyfikacyjnym księdza Sławomira Oderas, kiedy dziennikarze dziennikarze opierają się na rozmowach telefonicznych czy doniesieniach agencyjnych. Wiadomo, że to jest zupełnie co innego niż kiedy mogą porozmawiać ze świadkami pontyfikatu, z fachowcami, z bardzo dobrze orientującymi się w problematyce kościelnej. I dlatego bardzo nam zależało, żeby to byli dziennikarze, którzy formułują opinie i kształtują rynek informacyjny, nie tylko ten katolicki, ale chcieliśmy mieć jakiś cząstkowy przynajmniej wpływ na profesjonalizm tych, którzy będą kształtowali całość opinii publicznej w Polsce w tak szczególnym momencie.
Wimbo, wimbo mfana, wimbo, 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 wimbo.
Misjonarze pracują tam w Polsce od 100 lat. Dostali się do Zambii prawie że przypadkowo, dlatego że oni pracowali najpierw w Mozambiku, ale w Portugalii była rewolucja, zmiana władzy, a Mozambik był kolonią portugalską i po prostu misjonarze, którzy tam wcześniej pracowali, musieli opuścić tę misję. Ale z jednej strony rzeki Luangwy był Mozambik, z drugiej była Zambia, no to przeszli na drugą stronę. Język był ten sam, dalej pracowali. Ja wyjechałem do Zambii w 1980 roku. Pojechałem tam jako kleryk na tak zwaną praktykę duszpasterską, magisterkę my to nazywamy. No i uczyłem najpierw w szkole średniej przez rok, oczywiście po angielsku. Uczyłem właśnie historii Zambii, religia też była oczywiście. No a potem pojechałem na dalsze studia, poświęcenia znowu wróciłem, dalej pracowałem. Jezuitów w Zambii jest około 120, 12 jest Polaków, później są też Irlandczycy, Amerykanie, no i często więcej Zambijczyków. Tam, gdzie ja jestem na misji w Chikuni, to jest taka duża misja. Ojciec Moro w 1905 tam dotarł i założył tę misję. Właśnie kilka lat temu obchodziliśmy stulecie istnienia tej misji. Teraz tam pracuje nas około 15 jezuitów w trzech takich podwspólnotach. Jedna jest duża wspólnota i tam jezuici są zaangażowani w misyjną szkołę średnią świętego Piotra Kanizego. Potem jest parafia i nawet radio, takie, które dosyć dobrze działa, prawie że na całą diecezję. Tam jest też trzech jezuitów, w tym dwóch Polaków. A ja jestem w tej szkole nauczycielskiej, to jest znowu trzecia taka podwspólnota. No i u nas jest pięciu w tej wspólnocie. Tam językiem tubylczym jest Chitonga. Tam prawie wszyscy misjonarze to się znamy. Salezjanie, jak są Polacy oczywiście, diecezjani, innych oczywiście też się spotykam. Dużo mniej kontaktów jest z misjonarzami z innych kościołów chrześcijańskich, protestantami wiadomo, ale też się spotykamy czasem. Zambia powinna być krajem dostatnim, ale niestety kryzys ekonomiczny, zła gospodarka, zarządzanie, no to nie wszystko tak zawsze skutecznie działa. Zambijczycy lubią różne kolory, ubierają się też bardzo, że tak powiem, pstrokaty, bardzo barwnie. Tam mamy trzy duże kościoły. Kościół parafialny, potem kościół w tej szkole średniej i tutaj nasz właśnie świętego Karola Luangi. Oczywiście msza święta jest codziennie, jest grupa naszych studentów, którzy przychodzą. W niedzielę to wszyscy katolicy, zależy też ilu jest w szkole, bo czasem jedni idą na praktyki. Mamy 300 studentów, tylu możemy utrzymać, ale w tej chwili tam ich było 100, teraz już jest 200. Ale w niedzielę sobie przychodzą ludzie z okolicy, bo mają do kościoła, no trzeba iść tak pół godziny. To im jest bliżej, to przychodzą też na msze święte niedzielne, także kościół jest dosyć pełny. Co ciekawe jest, że jest więcej mężczyzn niż kobiet, jak przychodzą na msze święte. Oczywiście taka msza święta to coś dla nich święto. W październiku, w listopadzie zaczyna się pora deszczowa, która jest dosyć ciepła, aż do marca i kwietnia. Wtedy deszcz może padać, a przeważnie jest taka rzęsista ulewa przez pół godziny i potem znowu jest sucho, słońce wychodzi. Od maja się już robi zimno. Na początku myślałem, no jak się jedzie do Afryki, jak mówią, że zimno, to może tak niezbyt zimno, tylko może oni tak czują zimno. Ale na zewnątrz rano 2-3 stopnie, a u mnie w pokoju 15 stopni maksymum. Oczywiście nie ma ogrzewania. Najbardziej gorąco jest w październiku. Temperatura dochodzi do 40 stopni. Bo Zambia jest położona na płaskowyżu, to jest 1200 metrów nad poziomem morza. Ale większość czasu to Temperatura jest bardzo przyjemna, tak jak we Włoszech może, 28 stopni. Budujemy tam nowy budynek szkolny, ściany już są postawione. Trzeba jeszcze tam dach zrobić i resztę rzeczy. Przyszły takie dziewczynki, prosiły też o pomoc. To poprosiłem, napiszcie jak się nazywacie. Dałem im ołówek, kawałek papieru. Miały duże kłopoty, żeby napisać swoje własne imię i nazwisko. Niby wszyscy mają chodzić do szkoły. 20% czasu nigdy nie pójdzie do szkoły, jak są gdzieś daleko, rodzice nie zadbają. Ale staramy się jakoś zachęcać i rodzice też troszeczkę zwracają na to uwagę, żeby dzieci szły do szkoły, szczególnie chłopcy, bo dziewczęta to one mają tylko słuchać męża. Tak sobie myślimy, tak mówimy. Prawie wszystkie szkoły są znacjonalizowane, jest Ministerstwo Oświaty, tylko że brakuje funduszy. Czasem jest tak, że brakuje nauczycieli. My tutaj w naszej szkole kształcimy tych nauczycieli, ale rząd ich nie zatrudni z powodu braku pieniędzy. Czasem tak się tłumaczą. Na pracy nie ma 80% ludzi to bezrobotni, ale za to jak mogą wykazać własną inicjatywę, coś tam zorganizować, na przykład jako krawcowe, jest dużo takich środków, że oni tam gotują. Pierwszym prezydentem w Zambii był Kenneth Kaunda. To był chrześcijanin, ale jest chrześcijanin, jeszcze żyje. I on starał się jednoczyć Zambię. Mówił, że to jest jedna Zambia, jeden naród. I tak ten slogan się tak utarł, że pomimo, że mamy 72 albo 73 plemiona, one nie walczą. Teraz w Zambii jest rząd typowo zambijski, czelny, że tak powiem. Ale co się dzieje w ostatnich latach? Chiny bardzo mocno naciskają, inwestują, zapraszają prezydenta i ministrów na różne spotkania w Szanghaju czy w Pekinie. No i później, jak przyjeżdżają ci właśnie ministrowie, to tylko kupują rzeczy z Chin i zatrudniają tych Chińczyków też. A przeważnie ten sprzęt nie jest taki dobry, niby że to tanie, ale słaba jakość. Niby Zambia wydobywa miedź, ale te ceny miedzi wahają się na rynkach światowych. Ciekawa rzecz, jak kopalnie należały do rządu, to ceny miedzi były niskie. Jak sprywatyzowali, nagle ceny miedzi poszły bardzo do góry. Turystyka jest wielkim bogactwem kraju, dlatego że tam jest jeden z największych wodospadów świata, wodospad Wiktorii. Rzeka Zambezi rozlewa się prawie że na 2 km, 1700 metrów z jednego brzegu na drugi, a idzie na dół 106 metrów dokładnie. Także turyści przyjeżdżają ze Stanów, z południowej Afryki, z całego świata. Są hotele, ale tylko tyle. Rolnictwo powinno być bardziej rozwinięte, ale niestety też jakoś to nie bardzo zdaje egzamin. Rząd sprzedaje nawozy sztuczne i jak ktoś tak naprawdę chce uprawiać, to straci na tym całym biznesie, bo nawozy są dużo droższe niż produkcja czy sprzedaż później kukurydzy, bo głównie uprawiają kukurydzy. Ludzie uprawiają pomidory, kapusty, cebulę, ale to na małą skalę. Ale pszenica bardzo dobrze się udaje. Tam są takie duże farmy. Zambia jest samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję mąki. Są duże rzeki, woda podziemna, tylko że oni używają na przykład do irygacji może, ja wiem, czy 2, 4 albo 5% zasobów, to wszystko. Po prostu nie stać ich na to. Ale są takie organizacje pozarządowe, to pobudowały dużo studni takich głębinowych wszędzie, ale przynajmniej ludzie mogą mieć wodę pitną. Ludzie są bardzo na luzie. Weseli, w ogóle się nie przejmują, mówią, jakoś to będzie, Pan Bóg będzie się troszczył, lubią tańczyć, śpiewać, nawet jak jest bieda, to nie ma problemu. Jest dużo tych, którzy umierają na chorobę AIDS, albo nawet dzieci, niemowlęta. Według statystyk było 44, to jest 39 lat średnio. Na emeryturę idą ci, którzy są zatrudnieni przez rząd w wieku lat 55. Ale misjonarze, jakoś Pan Bóg nam błogosławi, ci, którzy pracowali w trudnych warunkach, to łatwo dochodzą do 90, 92, 96. Ale większość tych Zambijczyków, oni wcześniej dojrzewają też, nie? Takie dziewczyny to ma 12-13 lat, już może wyjść za mąż, dzieci mają. Ale jak ktoś ma 60, to już jest w takim zaawansowanym wieku według mnie.
O misjach w Zambii opowiadał ojciec Gerard Karas, jezuita pracujący w Zambii. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.